Dzisiaj świąteczne wydanie Podróży z Radiem RAM to już drugi dzień świąt. Jak się dowiedzieliśmy niedawno, nie zawsze i nie wszędzie obchodzony, organizowany. Rozmawialiśmy z Katalonią ostatnio. Okazało się, że w Katalonii jest, w innych miejscach Hiszpanii nie ma. Dzisiaj będziemy sprawdzać, jak to jest w różnych miejscach świata, jak się świętuje na Sri Lance. Jest Aneta Zarańska. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ajbowan. Witam się serdecznie. Sri Lanka jest krajem, w którym są różne religie, także mamy i katolików, i buddystów, i tamili. I dlatego święta są bardzo popularne, są bardzo widoczne na ulicach, w sklepach. Wszędzie są kolędy, drzewka, choinki, lampki. Jest bardzo wesoło i bardzo przyjemnie, ale nie wszyscy obchodzą święta, tylko i wyłącznie katolicy. Największe skupisko jest w Negombo i na wybrzeżu centralnym, zachodnim i wschodnim, a także w części centralnej, gdzie mieszkają Tamilowie plantacyjni.
No to będziemy jeszcze do tego wracać. Anetę już znacie i możecie na radioram.pl znaleźć naszą rozmowę o Sri Lance, podobnie jak rozmowę o Andaluzji i Maladze z Magdaleną Kokotkiewicz. Witamy Hiszpanię.
Dzień dobry, buenos dias, witam serdecznie.
Jak to jest u was ze świętowaniem? Jest drugi dzień świąt, czy go nie ma?
W Hiszpanii i w Andaluzji jest tak, że ten dzień, który my nazywamy Wigilią, jest dniem pracy. Później wolne jest tylko 25 grudnia, a 26 grudnia jest dniem, który jest normalnym dniem. To nie jest festivo, to nie jest dzień świąteczny.
Co za krótkie i rzeczywiście krótkie święta, ale niedaleko...
O, tylko pozornie krótkie.
No tak, bo potem 6 stycznia, tak, Trzech Króli, będziecie jeszcze mieli okazję.
Tak, niektórzy przeciągają to świętowanie dłużej, biorą wtedy specjalnie urlopy właśnie.
Niedaleko Hiszpanii jest Portugalia, tam byliśmy w różnych miejscach w tym roku już, i w Lizbonie, i na Maderze, ale nie byliśmy jeszcze w Algarve, gdzie jest Grażynka Kolanko, jak napisał mi Marcin Martiniu. Czy rzeczywiście Grażynka, czy jednak Grażyna?
Bom dia. Jest, no moje imię to oczywiście Grażyna, ale Marcin bardzo tak słodko zawsze zwraca się do wszystkich i w Portugalii też bardzo typowe jest takie zdrabnianie i używanie inio, dlatego Martinho na przykład, więc on taką tradycją portugalską też zdrabnia moje, wychodzi Grażynka, bo też no nie...
Czyli Grażynia by było, tak?
Bardziej Grasinia.
Grasinia.
Tak, to się śmieją, bo Grasa to jest takie jakby imię, które można sportugalszczyć moje Grażyna, więc to jest Grasa, ale to też brzmi bardzo poważnie jak imię mojej Grażyny, to Mickiewiczowskie, gdzie większość osób no to już ma ponad 60 czy 70 lat z tym imieniem, natomiast no jeszcze jestem przed 40 i to Grażyna to tak właśnie brzmi dosyć poważnie. I często osoby zdrabniają na Graszka albo właśnie Grasinia tutaj w Portugalii. Więc tak, jestem Grasinia.
Święta, Boże Narodzenie, katolicyzm, Polska, Irlandia, Portugalia to zdaje się są takie trzy najbardziej katolickie kraje, jeśli już wyłączyć Watykan sam z tej mapy. Jak w Portugalii święta tegoroczne? Czy ten drugi dzień jest świętowany tak jak w Polsce, czy tak jak w Hiszpanii nie ma?
Hiszpanii. Także my mamy tak naprawdę tą Wigilię, czyli 24 grudnia i to też jest dzień, który nie jest wolny od pracy, więc idzie się. Część osób po prostu pracuje do pory obiadowej i potem przychodzi do domu. Potem mamy 25, czyli ten obiad almoso do Natal, czyli obiad bożonarodzeniowy i 26 już jest po świętach, także bardzo szybko to mija. Ale podobnie jak i w Hiszpanii też są obchody 6 stycznia, czyli 6 króla i ogólnie ten pierwszy tydzień stycznia jest bardzo taki celebrowany przez osoby, więc chodzą w tych wioskach i na wyżynach, osoby śpiewają od domu do domu, to się nazywa tak janeira, czyli po prostu piosenki styczniowe. I też całe te celebracje zaczynają się mniej więcej 8 grudnia, czyli to jest dzień wolny też od pracy. Wtedy też zaczyna się budowanie tych takich tradycyjnych szopek algarwijskich, więc można powiedzieć, że święta trwają krótko, ale przygotowania już zaczynają się od 8 grudnia i wtedy też zaczyna się budowanie i przystrajanie choinki.
W wielu przypadkach tutaj możemy powiedzieć, że święta już po świętach, skoro łączymy się w drugi dzień świąt, ale jest też z nami Oksana Wioska z Aten z Grecji, gdzie w ogóle jest też osobny kościół.
Kościół prawosławny, Kalispera.
Kalispera.
My mamy tak naprawdę tutaj Dodekaimero, czyli 12 dni świąt, które się zaczynają od 24 grudnia. No i kończą się 6 stycznia. To się nazywa Teofania. U nas święto się nazywa Trzech Króli. Tak naprawdę mamy naczelne 2 dni świąt, czyli mamy Boże Narodzenie. Grecja jest obchodzona w sposób taki bardzo tradycyjny, bardzo rodzinny. Kolejny dzień świąt już jest taki bardziej towarzyski. Wychodząc na ulicę, można już właściwie od 6 grudnia, czyli od święta świętego Mikołaja, który absolutnie nie przynosi nam prezentów. Do tego wrócimy sobie później, ale od tego dnia właściwie możemy już spotkać te dekoracje świąteczne. I już po Nowym Roku, a właściwie po Teofanii. Natomiast święta są niesamowicie rodzinne i bardzo takie tradycyjne. Choinka jest jak najbardziej, ale też wszędzie w tych takich nadmorskich miejscowościach, których jest tutaj bardzo dużo, ubiera się piękny statek, który jest też takim symbolem Bożego Narodzenia.
A jak to wygląda w tym roku, kiedy dopadła nas pandemia? Może zacznijmy tym razem od Andaluzji. Magda.
No rzeczywiście tutaj sytuacja jest bardzo skomplikowana, jeżeli chodzi o obchody, bo znacznie zostało to ograniczone. Na przykład w Maladze ta tradycyjna msza, pasterka o 18.30 została zaplanowana, także tutaj zmiana diametralna względem tego, co było wcześniej. Cały ten okres przygotowania też do świąt, to tutaj tradycyjnie zawsze było tak, że ludzie też spędzali ten czas na różnych spotkaniach ze znajomymi, z rodzinami, spotykając się po prostu po jakichś knajpkach i lokalach. Teraz jest ograniczenie liczby osób, która mogła się pojawić razem, także też znacznie to wpłynęło tutaj na te kontakty. Już nie wspominając też i o innych takich zwyczajach, które pojawiły się znacznie krócej tak naprawdę w niedawnym czasie, tak jak chociażby iluminacje świąteczne. Malaga to jest takie miasto w Hiszpanii, które jest uznawane za jedno z tych miast, gdzie te iluminacje są najpiękniejsze. I w tym roku na przykład te iluminacje to już nie jest wielki spektakl, wielkie show połączenia świateł z dźwiękami, ponieważ za dużo ludzi gromadziło się na ulicach. Ja muszę tutaj powiedzieć, że akurat w tym przypadku to zostało odwołane po doświadczeniach z wcześniejszego roku, kiedy jeszcze nie wiadomo było, że dotknie tak naprawdę nas ta wielka epidemia. Już wtedy zauważono, że po prostu za dużo ludzi zbierało się na ulicach i w tym roku znacznie zostały te oświetlenia, iluminacje ograniczone i nie ma właśnie tego spektaklu, na który tak naprawdę zjeżdżali się ludzie z całego regionu nawet, czy też przyjeżdżali do Malagi po to, żeby spędzić właśnie święta. Tutaj jeżeli chodzi o same obchody, takie świąteczne spotkania, to są ograniczenia pod względem liczby osób, która może się spotkać przy stole, ta wieczerza wigilijna, czy właśnie wczorajszy dzień, 25 grudnia, to był taki czas, kiedy na jednym spotkaniu przy stole mogło się spotkać 10 osób i jeszcze była rekomendacja do tego, że z 2 rodzin tutaj musieli być to członkowie, także takie spotkania naprawdę bardzo ograniczone względem tego, co było w poprzednich latach. Czy też nadal utrzymanie chociażby godziny policyjnej w Andaluzji, czyli braku możliwości przemieszczania się bez takiego powodu, jak powiedzmy siła wyższa jakaś. Także tutaj rzeczywiście no są to spore zmiany i też rzeczy, do których wszyscy musieliśmy się przystosować.
My będziemy testować dopiero godzinę policyjną samego Sylwestra. Nim się pojawiliśmy na antenie i rozmawialiśmy chwilę przed programem, to Oksana powiedziała, że w Atenach to ciągła jest kwarantanna. Rzeczywiście ten rok jest tak pełen zamknięć u was?
Tak, my już mamy przeszło 2 miesiąc kwarantannę. Mamy lockdown totalny niemalże, otwarte są tylko i wyłącznie supermarkety, sklepy spożywcze, apteki, wszystko to, co jest potrzebne na co dzień właściwie obywatelom. Natomiast sklepy, konfekcja, wszystko to, co kiedyś kojarzyło się z takim życiem na zewnątrz, niestety, z życiem towarzyskim jest zamknięte, więc Grecy troszeczkę się do tego przyzwyczaili. Nie możemy się przemieszczać. Aby wyjść z domu, musimy wysyłać SMS-a, musimy się odmeldować, dostajemy zwrotną informację, która zezwala nam na wyjście z domu. W przypadku jakiejkolwiek kontroli musimy mieć ze sobą dowód tożsamości, musimy pokazać, że jesteśmy odmeldowani i mamy tę zwrotną informację. Możemy sobie to również wydrukować, no ale z uwagi na to, że nie każdy ma drukarkę w domu, w związku z powyższym robimy to zazwyczaj taką drogą SMS-ową, więc de facto zostaliśmy przygotowani do tego, że te święta będą tak wyglądały, a nie inaczej. Oprócz tego rząd grecki zupełnie niedawno wprowadził obowiązkową kwarantannę na tych wszystkich, którzy przylatują do Grecji. To jest kwarantanna 3-dniowa. To jest takie samo odizolowanie się, prawda? Żeby mieć kontrolę nad swoją kondycją zdrowotną. No to jest już wszystko zrobione z zamysłem takim, żeby móc zacząć funkcjonować po nowym roku. Nie mówimy, że to będzie 5 stycznia czy 10 stycznia, ale mówimy, że to będzie najprawdopodobniej dopiero marzec. Więc Grecja już wychodzi krok do przodu, żeby móc przygotować się na ten sezon turystyczny. Ale proszę pamiętać o tym, że my już mamy takie święta za sobą i to były święta Paschy, które dla Greków są arcyważne. One mają zupełnie inną oprawę, niesamowicie kolorową, niesamowicie ważną dla Greków, tak? Troszeczkę krok w tył pozostają za tymi świętami Paschy, jeśli chodzi o oprawę święta Bożego Narodzenia. One są świetne, one są inne, one mają iluminację w normalnych latach, ale warto wspomnieć o tym, że burmistrzowie miast zrobili wszystko, żeby jednak ten charakter tych świąt Bożego Narodzenia był, prawda? Te place są niesamowicie kolorowe, są przystrojone choinki, czy też statki, są iluminacje, ulice głównych dużych miast wyglądają bardzo pięknie. No to jest taki krok w stronę społeczeństwa, w stronę ludzi, żeby jednak żyło im się trochę bardziej kolorowo w tym takim niefajnym dla nas wszystkich okresie.
Z kolei w Algarve podobno deszczowy grudzień, co może łagodzić skutki kwarantanny i także tego zamknięcia na święta.
To znaczy my akurat nie jesteśmy zamknięci. My możemy się swobodnie poruszać. W Algarve jest stosunkowo mało przypadków koronawirusa w porównaniu na przykład z północą Portugalii, więc u nas tak naprawdę nie było żadnych jakichś większych restrykcji na świętach, ale faktycznie każdy mówił, że aby jednak ograniczyć te spotkania rodzinne, są limity 3 osób, żeby nie było na przykład 20 przy stole czy w domach. Inna kwestia tutaj, jeśli chodzi o dekoracje, o iluminacje, to mamy te miasta udekorowane tutaj w Algarve, ale nie mamy turystów, a jak wiadomo, Algarve jest bardzo takim turystycznym regionem, aż około 80% hoteli jest zamkniętych, bo nie ma sensu, żeby były one otwarte. W Sylwestra też nie będzie pokazu sztucznych ogni, nie będzie koncertu. No i nie ma tych na przykład bouncy castle, czyli tych takich jakby zamków do skakania dla dzieci. Są przyjazdy świętego Mikołaja, ale tylko w niektórych miastach, więc jeżeli chcemy zobaczyć świętego Mikołaja, to na przykład musimy się przenieść do innego miasta, bo nie we wszystkich one są. Więc są ograniczenia, ale ja uważam, dobrze się żyje w Algarve.
Pewnie, że się dobrze żyje w Algarve. Spróbowałabyś powiedzieć inaczej, to dopiero byś usłyszała tam od swoich bliskich. Przenosimy się jeszcze poza Europę. Aneta, na Sri Lance to jest bardziej tak jak w Portugalii, że nie ma kwarantanny, czy bardziej jak w Grecji, że jest dosyć sporo restrykcji?
Sytuacja na Sri Lance jest bardzo zmienna, dlatego że kiedy ten COVID pojawił się w marcu, byliśmy 2 miesiące zamknięci w domach, bez możliwości wyjścia. Sytuacja się polepszyła, czyli wszystkie te normy zostały troszeczkę złagodzone, chociaż cały czas chodzimy w maseczkach, jest mierzona temperatura przed wejściem do sklepu i są wszędzie płyny do dezynfekcji rąk. W tej chwili można powiedzieć, że jest znacznie lepiej. No mamy sezon, mamy przecież grudzień, styczeń, luty, to jest najwyższy sezon na Sri Lance. Na razie nie mamy turystów, Sri Lanka jest nadal zamknięta. Co prawda wspomina się o otwarciu lotniska w Colombo, nawet się mówi o 26 grudnia, ale na loty komercyjne i czarterowe, ale też słyszałam informacje o styczniu. Niemniej jednak to jeszcze są niepełne informacje, nieoficjalne, natomiast wszyscy liczą, że zacznie się ta turystyka, dlatego że Sri Lanka to kraj słońca, plaży, oceanu, no i przez wiele miesięcy nie mieliśmy żadnych gości. Czekamy na turystów. Piękne są ulice, pięknie przystrojone miasta. Kiedy w zeszłym roku byłam w Negombo, które jest przy lotnisku Bandaranaike, to tam było całe miasto oświetlone, nie jedna choinka, nie dwie ulice, tylko całe miasto oświetlone lampkami, przepięknie to wyglądało. No a w tym roku niestety no zupełnie inaczej, rodzinnie, w domach. Na Sri Lance jest taki zwyczaj, że dzielimy się jedzeniem z sąsiadami, także teraz tylko z tymi najbliższymi nie chodzimy, nie odwiedzamy, tylko rodzina i najbliżsi znajomi.
Możemy na szczęście także na chwilę zapomnieć o tym, że jest jakakolwiek pandemia. Pomyślmy o tych świętach, które już za nami i które być może też przed nami, bo miejmy nadzieję, że powrócimy za jakiś czas do tak zwanej normalności. Jakie były wasze pierwsze wrażenia związane ze świętami w nowym miejscu, w waszym nowym kraju? Jak to wygląda, kiedy się przeniesie z Polski do Grecji i zacznie świętować także Boże Narodzenie po grecku?
Zawsze łączyłam dwie kultury. Od samego początku, kiedy tylko tutaj się przeprowadziłam, przyjeżdżali do mnie na święta moi rodzice, ewentualnie my jechaliśmy na święta do Polski, po czym zaraz przed Nowym Rokiem wracaliśmy do Grecji. Kiedy łączyliśmy te święta razem, kiedy moi rodzice przylatywali tutaj, moja mama przywoziła zamrożonego karpia w walizce, po to, żebyśmy mogli zrobić tą Wigilię taka, jaka jest u nas. I ja uczyłam moją rodzinę, jak ta Wigilia wygląda, dlatego że tutaj zaczyna się świętować 24. Absolutnie nie ma tych typowych potraw, jak u nas, prawda? Nie spożywa się ryby, tutaj te dania są mięsne. Absolutnie nie ma zup. Więc uczyłam swoją rodzinę, jak ta Wigilia wygląda u nas. I to jest niesamowita różnica, prawda? Dlatego, że tak, oprócz tego, że ta kuchnia jest zupełnie inna, celebrowane jest to też troszeczkę inaczej, ta nasza Wigilia, do której my jesteśmy przyzwyczajeni, ona dla nas jest taką niesamowicie, jest takim niesamowicie ważnym elementem tych świąt Bożego Narodzenia. Grecy jak najbardziej w bardzo fajny sposób to wszystko celebrują, zaczynając od Bożego Narodzenia, natomiast oni to bardziej celebrują, zwracając uwagę na to swoje towarzystwo, na rodzinę dużą jak najbardziej, na przyjaciół, na znajomych, podczas kiedy to święto u nas jest bardziej rodzinne. Kulinarnie to się oczywiście bardzo od siebie różni, dlatego że w Grecji sporadycznie spożywa się zupy, nie ma barszczu, nie ma zupy rybnej, mimo tego, że spożywa się tutaj bardzo dużo ryb, nie spożywa się tylu grzybów, ile u nas, prawda, są pieczarki, są i boczniaki są bardzo popularne, nie ma grzybów leśnych, podczas kiedy u nas na Wigilię, oczywiście w poszczególnych miejscach w Polsce, w poszczególnych regionach, jednak serwowana jest również ta zupa grzybowa, nie ma karpia, jest to ryba słodkowodna. Jest w środkowej części Grecji, w Janina, coś, co tego karpia przypomina, kiprinos się nazywa, natomiast no, nie podaje się na greckich stołach tego, prawda? Więc to jest to, co nas bardzo różni. Natomiast w Grecji podczas celebrowania tych świąt, co dominuje? Przede wszystkim kozina, jagnięcina, ewentualnie wieprzowina, w niektórych regionach podaje się oczywiście również drób, inna kuchnia zupełnie, przełamujemy się też inaczej opłatkiem, więc przełamujemy się co Boże Narodzenie zupełnie tym opłatkiem inaczej. W pierwszy dzień świąt w Grecji 24 dzielimy się chlebem, który jest przez panią domu na tyle części, ilu jest przy stole, ile jest przy stole osób, ilu członków ma rodzina, prawda, jest dzielony, jest skrapiany oliwą i oczywiście na Wigilię naszą my dzielimy się tym opłatkiem, co też trzeba było wytłumaczyć, prawda, Grekom, którzy zasiadali przy tym stole bardzo chętnie i bardzo ciekawi notabene, jak ta Wigilia, jak to Boże Narodzenie u nas wygląda. Więc wygląda to biesiadowanie zupełnie inaczej, bardzo ciepło, ale zupełnie inaczej od strony kulinarnej.
A jak pierwsze wrażenia z Wigilii i ze świąt na Sri Lance? Jakie miałaś, Aneta?
Na Sri Lance jest około 7% katolików, czyli to jest niewielka grupa, która świętuje Boże Narodzenie. I tutaj no, przede wszystkim nie ma śniegu, czyli zupełnie inny klimat, inna atmosfera. Natomiast drzewka świąteczne, oczywiście oświetlenie i kolędy wszędzie są po prostu puszczane w sklepach czy w supermarketach. I zupełnie inaczej się świętuje, jeżeli chodzi właśnie o kuchnię i pewnego rodzaju zachowania, dlatego że tutaj w momencie Wigilii gospodynie, panie domu czy dzień wcześniej robią olbrzymie zakupy. Przede wszystkim kupują warzywa, owoce morza, dlatego że się bardzo dużo jada. Nie ma karpia co prawda, ale są krewetki, kalmary, są ośmiornice czy langusty. a także chodzą do sklepu, żeby kupić piękne, cudowne suknie, które zakładają na pasterkę, dlatego że tak jak u nas chodzi się do kościoła o północy. Jada się dużo mięsa w trakcie świąt, dlatego że mięso tutaj jest dosyć, no może nie trudno dostępne, ale jest dosyć kosztowne, mało popularne i przygotowuje się dania mięsne właśnie z okazji świąt. Bardzo popularne jest urumas, czyli wieprzowina curry, czyli z przyprawą curry, z listkami karmry i mleczkiem kokosowym. Jada się wołowinę i koźlinę. Nowe ubrania, kupuje się także alkohol, który się pije w trakcie takiej kolacji, ale nie jest to kolacja wigilijna w takim znaczeniu, którą my pamiętamy z Polski, dlatego że cały dzień się szykuje, przygotowuje, robi słodycze, robi różne dania. Wszyscy szykują się tak naprawdę na pasterkę. Panie zakładają piękne, kolorowe, błyszczące suknie, nowe buciki, panowie garnitury, idą na pasterkę do kościoła i msza jest, odprawia się w trzech językach, dlatego że zarówno Tamilowie, którzy mówią po tamilsku, są katolikami, niektórzy Syngalezi i także niektóre słowa w trakcie mszy są wypowiadane w języku angielskim. Śpiewa się kolędy w trzech językach, oczywiście, i później jak się wraca do domu po pasterce, no to wtedy się zaczyna takie jakby przyjęcie bardzo fajne, wesołe i wtedy też popija się lankijski arak. Rano bardzo ważna jest rzecz, która ma miejsce 25, a mianowicie robi się kiribat, czyli jest to ryż gotowany na mleku kokosowym. Jest to potrawa, którą się robi w dniach niezwykle uroczystych, kiedy zawiera się małżeństwo, kiedy jest święto Bożego Narodzenia, czy jakaś ważna uroczystość rodzinna i jada się to z lunum ris, czyli jest to cebulka, czyli sok z limonki, pieprz i sól ubity w moździerzu. I zwyczajem jest, że matka bierze kawałeczek kiribat, czyli ryżu gotowanego na mleku kokosowym, który jest ostudzony, pokrojony w kawałeczki, bierze ten ryż i wkłada swoją dłonią do ust swojego dziecka. Może to być małe dziecko, ale może to być także mężczyzna czy kobieta w wieku 30-40 lat. Zawsze matka daje ten pierwszy kawałek, ten pierwszy kąsek jako troskę, taką matczyną opiekę i daje to jedzenie właśnie swojemu dziecku. I jada się to na śniadanie, potem się dzieci bawią, potem gra się w karty na pieniądze, wychodzą na plażę, wychodzą na spacery i później jest lunch i wieczorową porą również daje się prezenty, które zazwyczaj są to ubrania, są to pieniądze, można w kopercie ładnie zapakowane, można dać słodycze i wieczór mija, ma się ku końcowi. 26 należy pójść do rodziny. Bardzo często dania, które się przygotuje w domu, dzieli się z sąsiadami, ze znajomymi jako taki bardzo miły gest gościnności. Również tą rzecz się robi w trakcie Nowego Roku, czyli dzielimy się tym, co mamy ze swoimi bliskimi.
Być może bliższe takim znanym obrzędom z Polski są święta w Hiszpanii, ale może Magda, na tobie też jakieś zmiany zrobiły wrażenie, kiedy przeniosłaś się do Malagi.
Jeżeli chodzi o święta w Hiszpanii, to ja zauważyłam sporo rzeczy, które są podobne, ale też i sporo różnic. Pierwszą taką rzeczą jest chociażby szopka. Hiszpanom rzeczywiście bliżej jest do zwyczaju budowania szopek niż do zwyczaju chociażby stawiania choinki, dekorowania choinki. Tutaj co roku budowane są w domach szopki, także nie są to gotowe szopki, tylko są to szopki, które są budowane bardzo często już pod koniec listopada. Pojawiają się takie kiermasze, jarmarki, gdzie sprzedawane są figurki do tych właśnie szopek, czy też takie elementy konstrukcji tych szopek, które są naprawdę bardzo rozbudowane i potrafią mieć podstawy dosyć znacznej wielkości. I są też specjalne nawet sklepy, gdzie sprzedaje się takie elementy, właśnie takie miniaturki, figurki różnego rodzaju, które później pojawiają się w tych szopkach. Także tutaj rzeczywiście te szopki są taką dosyć zaskakującą dla wielu osób rzeczą, zwłaszcza, że pojawiają się w nich lokalne akcenty. I jest też taki bardzo popularny zwyczaj tego, że chodzi się w czasie tego okresu świątecznego już od momentu 25 grudnia do Trzech Króli, praktycznie rzecz biorąc, ludzie mają w zwyczaju odwiedzanie świątyń, ale też i często takich punktów, obiektów, które są obiektami na przykład publicznymi, albo niektóre firmy czy też obiekty udostępniają swoje patia, na których są zbudowane te właśnie szopki, i ludzie dosłownie ustawiają się w kolejkach po to, żeby móc zobaczyć, jak one wyglądają. Także szopka to jest taki, powiedziałabym, tutaj numer jeden. Choinkę spotka się tutaj rzadziej, chociaż również ten zwyczaj pojawia się właśnie w Hiszpanii. W sami Hiszpanii, ponieważ mają zwyczaj takiego życia też na ulicy i oni lubią spędzać czas poza domem i wśród innych ludzi, spotykać się i rozmawiać, to też te iluminacje świąteczne, to też taka rzecz, która pojawia się nie tylko w obrębie samego centrum miasta, czy też w obrębie tego centrum historycznego, ale też w poszczególnych dzielnicach miast. I nawet w tym roku, chociaż nie ma tego wielkiego show światła i dźwięku w centrum miasta, to też pojawiły się takie dekoracje, także ludzie właśnie nadal spacerują, chociaż wiadomo, z zachowaniem tych wszystkich rygorów i właśnie obostrzeń. Taką rzeczą, która natomiast zawsze dziwi wszystkich, to to, że święta, mówimy, rozpoczynają się od loterii, od takiej nadzwyczajnej loterii świątecznej, która nazywa się El Gordo, czyli Grubas. Ona ma miejsce zawsze 22 grudnia i praktycznie rzecz biorąc 90% Hiszpanów kupuje losy na tą loterię. To jest też taki bardzo popularny prezent, który daje się często przyjaciołom albo właśnie rodzinie. I tutaj jest to możliwość też podarowania komuś szczęścia pod postacią właśnie pieniędzy, możliwości wygrania. Właśnie 1/5 tych kuponów mówi się, że wygrywa. Także od 22 grudnia tak naprawdę Hiszpanie mówią, że zaczynają właśnie świętowanie. To, co dziwi, to później same te obchody Wigilii czy też 25 grudnia. To chyba najbardziej, myślę, mnie też zdziwiło, że tak naprawdę w każdym domu te kolacje, właśnie kolacja wigilijna, czy też ten obiad, kolacja 25 grudnia, to one wyglądają w każdym domu inaczej. I to nie tylko w obrębie całej Hiszpanii, gdzie mamy bardzo duże zróżnicowanie regionalne, ale nawet i w obrębie jednego regionu może być tak, że te kolacje, czy też obiady będą wyglądały inaczej. To wynika po prostu z takich preferencji, powiedziałabym, danej rodziny i zwyczajów, które po prostu zostały przyjęte w danym domu. Przede wszystkim to nie są posiłki, które są posiłkami postnymi i je się to, co akurat w danym domu lubi się jeść, także tych takich typowych potraw jest stosunkowo niewiele. Mamy potrawy typowe regionalnie i później w każdym domu jeszcze do tego dochodzą ich ulubione potrawy. Na przykład w Andaluzji jest tak, że kiedy mamy kolację wigilijną, to ona zaczyna się od przystawek, które najczęściej stanowi nam szynka dojrzewająca, oliwki. To są też i na przykład jajka nadziewane. Później jako pierwsze danie mamy zupę. To jest zupa sopa de picadillo. Jest to taki delikatny rosół, w którym pływa makaron, takie cieniutkie niteczki, ewentualnie ryż. Do tego mamy jeszcze w środku tej właśnie zupy pływają kawałki szynki, kawałki jajka na twardo i takie grzaneczki z chleba. To jest takie pierwsze ciepłe danie, które pojawia nam się na kolacji. Chociaż również też często podawane są langustynki, które robione są na patelni, właśnie takie smażone z jednej, z drugiej strony. Później natomiast jak już przechodzi dalej ta kolacja, czy też ten obiad, to pojawia się nam mięso. I jest to najczęściej albo indyk nadziewany, bo on też tak bardzo dumnie, czy też dostojnie się zawsze prezentuje, mówimy, robi wrażenie zawsze na wszystkich gościach. Ewentualnie to są policzki wieprzowe, na przykład z truplami robione, to też możemy często spotkać. A jeżeli nie, to takim zasadniczym daniem, głównym daniem w trakcie takiej kolacji to będą ryby i owoce morza, czy też na przykład potrawki robione na bazie ryb i owoców morza. I na koniec oczywiście słodycze. I tych słodyczy jest naprawdę bardzo dużo. Hiszpanie kochają słodkości i rzeczywiście polgują sobie dosyć mocno w okresie świątecznym. Większość z tych słodyczy jest na bazie migdałów, to są to na przykład ciastka polvorones, później mantecados i turron, czyli hiszpański nugat, który łączy nam ze sobą słodkie smaki właśnie miodu, cukru i migdałów, czy też innych orzechów. A samo święto później Trzech Króli, czyli 6 stycznia, zaś pojawia się nam inna słodkość, już taka kończąca ten okres świąteczny. Jest to ciasto Rosconde Reyes. Akurat w Polsce nie ma takiej tradycji ciasta podawanego na święto Trzech Króli. Także jest to też taki zwyczaj, który myślę, że dla wielu jest rzeczą nową.
A jakie nowości znalazłaś na święta w Portugalii, Grażyno? Jak w Algarve się świętuje, także przy stole?
Ja przyznam, że mieszkając w Portugalii już na stałe od 2007 roku, ja co roku jeździłam do Polski. Dla mnie po pierwsze temperatury tak dodatnie, jakie tutaj są w Algarve, to były po prostu temperaturami, które powodowały, że ja nie patrzyłam na Boże Narodzenie jak na takie nasze święta w Polsce i nie potrafiłam też nie mieć pierogów, które po prostu kocham i uwielbiam. I przez 7 lat, do 2014 roku, co roku jeździłam do Polski. Jednak kiedy po raz pierwszy zostałam mamą, no to siłą rzeczy w 2014 roku po raz pierwszy zostałam na święta w Portugalii i faktycznie dla mnie te półtora dnia, bo można powiedzieć, że te święta bożonarodzeniowe w Portugalii to jest troszeczkę Wigilii, potem 25 grudnia, to były zdecydowanie za krótkie. Jeszcze nie zdążyłam się dobrze rozkręcić i pobyć z rodziną, a już wszyscy musieli się rozjeżdżać, więc to chyba najbardziej mi tak przeszkadzało, że to były zbyt krótkie święta i zbyt szybko one mijały. Faktycznie inna kwestia to sposób rozdawania prezentów, bo u nas, no kiedy zaczyna się w ogóle ta kolacja wigilijna, u nas w domu jest między 5 a 6, czasami nawet troszkę wcześniej, ale około godziny 5 my zasiadamy przy stole, no już ta gwiazdka się pojawiła, już dzieci szybko czekają na te prezenty, otwierają, potem jest ta celebracja i wspólne pokazywanie tych prezentów, natomiast no, w Portugalii prezenty otwiera się dopiero po północy, czyli na przykład zasiadamy przy stole około godziny 20, w pół do 8, więc niemalże przez cały dzień te panie, bo to głównie panie, przygotowują całą tą kolację wigilijną. Kiedy zasiadamy potem przy stole, to jemy, rozmawiamy, jemy. Potem niektórzy idą na 12, na tak zwaną misę de galo, czyli po prostu muszę koguta, czyli to jest taka portugalska pasterka, która oznacza mszę koguta. I dopiero kiedy wracają z tej mszy, czyli koło godziny 1, zaczynają otwierać prezenty. No, od razu się nam nasuwa pytanie, co z dziećmi. Faktycznie te dzieci są już przyzwyczajone do tego, że w święta późno chodzą spać, więc one po tej pierwszej godzinie zaczynają te prezenty otwierać, chyba że rodzina decyduje się jednak prezenty otworzyć 25 rano, bo nie wszyscy są w stanie tak długo czekać na teraz świętego Mikołaja, ale kiedyś przynosił te prezenty Dzieciątko Jezus, więc kiedy wychodziło się z domu, ta szopka, która była ustawiana w domu, była bez Pana Jezuska. I potem, kiedy wracało się z mszy, nagle sprawdzało się żłobek i okazywało się, że Dzieciątko Jezus przyszło i jednocześnie te prezenty nam zostawiło. Więc no, część osób otwiera te prezenty po godzinie 1, a część osób po wstaniu 25 w piżamach zaczyna te prezenty rozdawać. Więc to już jest kwestia wyboru rodziny. I to był taki dla mnie duży szok, że ja już chciałam te prezenty otworzyć, a musiałam już taka zmęczona czekać do godziny 1. I inna kwestia jedzenie. No u nas stricte już wiadomo, że jest 12 potraw, w Portugalii czegoś takiego nie ma. I tak naprawdę to też różni się regionami, ale u nas w Algarve na przykład na przystawkę można zjeść owoce morza, więc na przykład sercówki jadalne, krewetki, małże, niektórzy też wybierają zupę, ale nie ma ustalonej zupy, więc nie ma tak jak u nas, że zupa grzybowa. To zależy wszystko od gustów. Potem przede wszystkim je się dorsza, chociaż w Algarve też mamy niektóre miejsca jak Tavira, tam można zjeść na przykład ośmiornicę albo w Olhão, i w Portimão również można zjeść takiego małego rekina. I to też jest specjalnie ten rekin przygotowywany, on jest przepołowiony, potem wywieszany przez 3-4 dni, suszy się na słońcu i potem tego suszonego, solonego je tak jak dorsza. Więc oliał zamiast dorsza je się tego małego rekina, to się nazywa pata rosza. Natomiast w pozostałej części Algarve raczej jest to gotowany bakalhau, czyli ten dorsz, który jest łowiony na wodach północnych, nie jest łowiony przy wybrzeżu Portugalii. I można powiedzieć, że Portugalczycy kochają dorsza, bo 20% dorsza konsumowanego na świecie jest konsumowane przez samych Portugalczyków i najwięcej tego dorsza je się właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Nawet ostatnio czytałam w gazecie, że od 4000 do 5000 ton w święta Bożego Narodzenia tego dorsza się zje, więc niemalże większość Portugalii je dorsza i on jest gotowany albo może też być z piekarnika, przede wszystkim z warzywami jak marchewka, ziemniaki, kapusta. Następnego dnia na przykład można tego dorsza też zjeść 25. To jest taka potrawa, która nazywa się roupa velha, czyli stare ciuchy. Tego dorsza się po prostu dzieli i szarpie na mniejsze kawałki, potem na oliwie oliwek smaży i podaje jako potrawa nazywana roupa velha. Przeważnie jednak 25 grudnia już można jeść mięso, więc głównie podaje się Peru, czyli indyka. Kiedyś w ogóle ten indyk lądował tylko na stole albo książąt, kleru, szlachty, czyli oczywiście bardziej bogatej części społeczeństwa. Zresztą sama nazwa Peru pochodzi od tego, że wierzono, czy uważano, że indyk został przywieziony właśnie z tego kraju. To był taki duży ptak, więc zaczęto go jeść w drugi dzień świąt. Inni też używają na przykład kozła i niektórzy też używają koguta, chociaż też można koguta zjeść pierwszego dnia świąt, więc nie ma powiedzianego, że w Portugalii tylko i wyłącznie ryby się je. Można jeść ośmiornicę, można jeść koguta, można jeść również tego dorsza. A co na desery? Oj, tutaj tych deserów jest bardzo, bardzo dużo. Tak jak już Magda z Malagi mówiła o bolo rei, czyli o tym cieście króla, to jest przede wszystkim ciasto bożonarodzeniowe, gdzie mamy kandyzowane owoce, więc jest to ciasto bardzo kaloryczne i nie wszyscy go lubią, więc powstała inna wersja, czyli ciasto królowej, bolo rainha. I ona jest troszkę mniej kaloryczna, chociaż też jeden kawałek to jest 300 kalorii, więc nie można powiedzieć, że się nie przytyje. I różnica polega przede wszystkim na tym, że zamiast kandyzowanych owoców mamy rodzynki, mamy orzechy, więc to jest ta różnica. Je się przede wszystkim smażone rzeczy. Fijosz, i to jest po prostu takie ciasto drożdżowe, które jest smażone w głębokim tłuszczu bądź w oliwie z oliwek i potem podawane z cynamonem i z cukrem. Są też tak zwane azedillas, czyli coś podobnego, ale w troszkę w innej formie, w formie jakby takich naszych pierożków. Ale to też jest smażone i w środku na przykład może być wypełnienie z dyni, z orzeszkami piniowymi, z poszatkowanymi migdałami. Także przede wszystkim smażone rzeczy i cukier i cynamon. A następnego dnia ulubiony arroz doce, czyli 25 grudnia, czyli słodki ryszty jest, można powiedzieć, jak caldo verde, jeśli chodzi o zupę, to arroz doce to jest takim królem deserem, ulubionym deserem wszystkich Portugalczyków, czyli po prostu słodki ryż gotowany na mleku, również z cukrem, z cynamonem i odrobiną żółtka.
Ależ opowiedziałaś, Grażyna, nic dziwnego, że jednym z przebojów 80 potraw dookoła świata, czyli e-booka, który był takim pomysłem na prezent pod choinkę, także jest Kataplana Algarvia właśnie od Grażyny, ale to sprawdźcie już na stronie Przewodników Bez Granic i w samym e-booku, o którym będziemy więcej mówić za tydzień w specjalnym noworocznym wydaniu podróży z Radiem RAM. Ja bym chciał jeszcze, bo jeszcze pamiętam, że Oksana wspominała o świętym Mikołaju, że Grecy doskonale wiedzą, że to święty Mikołaj nie z prezentami jest tak naprawdę związany.
No tak. Święty Mikołaj, Agios Nikolaos, jest bardziej związany z morzem, jest patronem żeglarzy i marynarzy i stąd też jest tradycja przez pływania łódki. W niektórych miejscowościach, szczególnie tych portowych, można częściej spotkać przystrojoną łódkę niż przystrojone drzewko bożonarodzeniowe. Natomiast u nas prezenty przynosi Agios Vasilis, święty Bazylii, który, no jakby nie patrząc, był altruistą. To był ten, który przynosił dary, to był ten, który przynosił dobro i on jest związany przede wszystkim z tym obdarowywaniem, które ma miejsce w Nowy Rok, bo w Grecji prezenty przynosi się nie podczas świąt Bożego Narodzenia, czyli ten Agios Vasilis prezenty przynosi nam w Nowy Rok i to jest bardzo istotne i to jest ogromna różnica. Więc ten święty Mikołaj jako patron wszystkich tych, którzy na morzu, to jest ten, który świętuje 6 grudnia, natomiast Agios Vasilis to ten, który w Nowy Rok ma swoje imieniny i to ten, który przynosi prezenty. Więc wszystkie dzieci czekają po złożeniu sobie noworocznych życzeń, po rozkrojeniu tego słynnego ciasta, ono jest też bardzo istotne, to jest tak zwana Vasilopita, od świętego Bazylego, od świętego Vasilisa. U nas w Polsce świętuje i swoje imieniny ma Sylwester, a u nas ma właśnie ten święty Bazylii. Krojona jest ta Vasilopita na tyle części, ilu jest mieszkańców rodziny. Oczywiście zawsze się zaczyna od części dla Boga, dla Chrystusa i dla domu i później jest krojona dla wszystkich innych mieszkańców domu, ogniska rodzinnego. W tą Vasilopitę jest też zawsze włożony pieniążek i kto na ten pieniążek trafi, ten będzie miał całoroczne szczęście i dopiero po tym rozdzielane są prezenty. Więc u nas te prezenty rozdzielane są tydzień po Bożym Narodzeniu, czyli po Nowym Roku.
To jest na co czekać, a czego życzyć wam na koniec, skoro tutaj przynajmniej jeszcze w Polsce święta te bożonarodzeniowe trwają, ten tak zwany drugi dzień świąt. Czego życzyć Grekom, Lankijczykom, Portugalczykom i Hiszpanom? Jak to wygląda w waszych krajach, Magda?
Myślę, że przede wszystkim w tym roku większość z osób życzyła sobie po prostu zdrowia i powrotu do normalności. Tutaj nie możemy tego ukrywać, że ten rok był bardzo trudnym rokiem dla wielu Hiszpanów, czego skutki widzimy tutaj w przeciągu ostatnich miesięcy i jeszcze będziemy niestety mieli okazję to widzieć. Oprócz tego to oczywiście radości, miłości i spełnienia.
A czego Portugalczykom, Grażyna? I Portugalkom?
Dokładnie tak samo jak u Magdy. Oni zawsze mówią saúde, czyli zdrowie, bo to jest najważniejsze, a resztę przyjdzie samo, jak to mówią, z Deus quiser, jak Bóg będzie chciał. Więc przede wszystkim zdrowie, bo bez zdrowia ciężko osiągnąć inne rzeczy. Jak jesteśmy zdrowi i szczęśliwi, to nie ma rzeczy niemożliwych, więc ja wszystkim życzę tego zdrowia i szczęścia, zrozumienia, tej wyrozumiałości, rozmowy między nami, bo chyba to też jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli punkt widzenia innych, no i szczęścia, szczęścia, zdrowia. To są te najważniejsze rzeczy.
Aneta, czego życzyć tobie i Sri Lance?
Sri Lanka życzy sobie powrotu do normalności, żeby ten COVID już w ogóle odszedł gdzieś bardzo daleko i nigdy nie wracał. Chcą wszyscy, żeby przyjechali turyści, żebyśmy zaczęli podróżować, zwiedzać, próbować, degustować. Chcą po prostu, żeby zacząć normalnie żyć. Życzą sobie zdrowia i szczęścia, mówiąc subbe vattalak ueva. Wiadomo, że to się tak nie zmieni w ciągu 2-3 dni, natomiast za chwilę Nowy Rok. Ale na Sri Lance, powiem jako ciekawostkę, obchodzimy ten rok 2 razy. Zaraz będzie Nowy Rok, ale tak naprawdę Lankijczycy obchodzą w kwietniu i mają nadzieję, że właśnie do syngalijskiego i tamilskiego Nowego Roku wszystko się zmieni na lepsze i zaczniemy żyć tak jak wcześniej.
Tego się będziemy trzymać zdecydowanie. A na koniec życzenia dla Grecji. Też mogą być podobne? Zdrowia i otwarcia na powrót?
No tak, Grecy sobie zazwyczaj życzą Kali Chronia Meia, czyli dobrego roku w zdrowiu. Oni bardzo tęsknią za tym życiem towarzyskim, za tym wspólnym stołem, bo oprócz tego, że spotykają się podczas świąt przy stole z rodziną i ze znajomymi, oni łakną bardzo tego towarzystwa przy stole. Dla Greków stół zawsze ich łączył i to jest miejsce spotkania się ze swoimi przyjaciółmi przy jedzeniu. To jest dla nich niesamowicie istotne i tego bardzo im brakuje. Oczywiście oprócz tego, że pragną spotykać się z rodziną, to jest naród bardzo towarzyski, więc życzą sobie tego zdrowia, myśląc globalnie bardzo. Ludzie bardzo otwarci, więc chcą wrócić do normalności, my razem z nimi, kochają turystów, kochają siebie nawzajem. W związku z tym Kali Chronia Meia. Dużo zdrowia i szczęśliwego nowego roku.
I tymi słowami także się żegnamy, życząc wam wszystkim tego samego, byśmy jak najszybciej mogli się spotkać i żebyśmy wszyscy byli wtedy zdrowi. Magdalena Kokotkiewicz z Andaluzji i Aneta Zarańska ze Sri Lanki nie po raz pierwszy, a Grażyna Kolanko z Algarve i Oksana Wioska z Aten w Grecji po raz pierwszy w podróżach z Radiem Rami. Miejmy nadzieję, nie po raz ostatni. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Obrigado.